Do Wietnamu i Kambodży dzięki magii radia zabiera nas dziś Anna Skrzypek-Woźniacka, neurologopedka, konstruktorka historyczna i miłośniczka podróżowania, z którą miałam przyjemność o podróżach już w naszej audycji rozmawiać i której profile obserwuję w mediach społecznościowych. I powiem Ci, Aniu, szczerze, że za każdym razem myślę sobie, jak to możliwe, że można być w tak różnych miejscach świata, że można fotografować pięknych ludzi, piękno przyrody, i różne rzeczy, tak inne od tego, do czego my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. No i że może to dawać, jak rozumiem, taką satysfakcję i radość, po którą pewnie też tam jeździsz.
No dla mnie jest to ogromna pasja. Jest to spełnienie moich marzeń. Podróżuję, odkąd tylko mogłam podróżować, a nie było tak prosto, bo jestem z takiego pokolenia, dla którego podróże nie były oczywiste. Ale już jako mała dziewczynka zawsze mówiłam, wiecie, pojadę do Indii. Jeszcze nie spełniłam tej obietnicy, ale może niedługo. Więc kiedy tylko to mi się udało, a było to w liceum, to zaczęłam te krótsze, na początku europejskie, a potem coraz odleglejsze podróże. Jeszcze mi brakuje 2 kontynentów do klubu 7 kontynentów, ale zbieram kolejne doświadczenia, uczę się coraz więcej na temat podróżowania samodzielnego. Z każdą podróżą nabywam nowych kompetencji, umiejętności i nowej wiedzy. I to jest chyba to, co w podróżach mnie najbardziej pociąga. To, że rozwijają ogromnie i to, że też tworzą zupełnie inną relacyjność dla osób, które jeżdżą razem. Jeżeli z kimś raz jedziesz w podróż, to albo będziesz z nim podróżował, wracał, albo już nigdy więcej nigdzie razem nie wyjedziecie.
A to ciekawe, czyli podróżowanie jest rodzajem sprawdzianu, ale potrafi zacisnąć więzi.
Często tak. Czasem tak mówimy o górach, które też kocham zresztą. Jeżeli idziesz z kimś w góry, to albo to przestanie być twój przyjaciel, albo będziecie razem chodzić i podobnie jest z podróżą.
Czyli Andrzej się sprawdza.
Stanowczo, w każdym.
Pozdrawiamy serdecznie.
W każdej podróży.
Pozdrawiamy serdecznie, ale jeśli chodzi też o sposób podróżowania, czy o rodzaj podróżowania, to doświadczenie zapewne pozwala na trochę więcej luzu i swobody. Właśnie choćby w tym decydowaniu, że możemy zmienić plany z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę, prawda?
No tak, w pewnym momencie zaczynamy się, podróżując, zaczynamy się czuć coraz bardziej swobodnie. Mamy też różne potrzeby, staramy się, żeby każdy z nas te potrzeby jakoś tam zabezpieczał. Mój Andrzej kocha robić zdjęcia, to jego zdjęcia głównie na wszystkich naszych profilach można oglądać i on się w tym kierunku rozwija i czasem, jeżeli trafia się park narodowy, a tak było na przykład w Kambodży, to warto zostać dzień dłużej, żeby zobaczyć ten park narodowy, żeby zrobić świetne zdjęcia, żeby zobaczyć przestrzeń na tych zdjęciach potem, tak?
To teraz zatrzymajmy się na chwilę przy przyrodzie i przy naturze, bo to, co widziałam na zdjęciach, jest obłędne.
To jest obłędne i przepiękne i zarówno Wietnam, jak i Kambodża są krajami z bardzo dużą liczbą rezerwatów przyrody. Mają rezerwaty biosfery. Rzeka Mekong jest jednym z przykładów, ale również Rzeka Czerwona na przykład, która też przez Chiny przepływa częściowo. Największe jezioro na półwyspie, na którym byliśmy, to jest właśnie jezioro kambodżańskie i to jest to słynne jezioro, na którym pływające domy można zobaczyć. Sprawa fantastyczna, ale również przejmująca. O tych domach jeszcze będę pisać, jeszcze o nich nie zdążyłam napisać. Chciałabym kilkoma słowami tutaj o nich wspomnieć, bo wydarzenie jest niesamowite, ponieważ wiadomo, że w porze mokrej podnosi się poziom wody i te domy stojące na palach częściowo zaczynają pływać, ale też tam żyją ludzie w ogromnej biedzie i niestety turystyka, która się pojawia, nie zawsze jest turystyką etyczną. Często jest taką turystyką, która na przykład poprzez pozorne dobro i rozdawanie dzieciom rozmaitych gadżetów uczy dzieci nie pracy, a żebrania. I tego byśmy nie chcieli na pewno, bo już to zadziało się przez turystykę w Afryce i nie chciałabym tego dla Azji. Wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie jechał, dobrym pomysłem jest coś kupić. Coś, co ludzie sami wytworzyli, zaproponować, oprowadź mnie, a ja ci za to zapłacę, żeby ludzie wiedzieli, że to praca przynosi jakieś realne efekty. Państwo zatrudnia przewodników, bo powstały całe kombinaty, oczywiście, które zajmują się turystami, ale to te pieniądze trafiają do jakiegoś grubego bossa na górze i niekoniecznie trafiają bezpośrednio do ludzi. Więc jeśli możecie i będziecie w podróży i odważycie się, to proście zwykłych ludzi o pomoc. Niech oni was obwiozą, niech oni wam opowiedzą, niech oni was zaproszą na jedzenie, im zapłaćcie.
To jest dobre, co mówisz i o czym przypominasz, bo my o etycznym podróżowaniu w tej audycji też mówiliśmy parokrotnie, ale właśnie warto sobie zdawać sprawę z pewnych zależności i z tego, że to etyczne podróżowanie na co innego stawia nacisk w różnych częściach świata, prawda? Że,
tak.
Że na różne elementy warto zwrócić uwagę.
Tak.
Czy dzieciaki są tam w ogóle widoczne w tych krajach? Kambodża, Wietnam?
Są bardzo widoczne. Dzieciaków jest dużo, na szczęście. Są widoczne, bo one towarzyszą rodzicom bardzo często. Widzimy je też w mundurkach, bo szkoły są mundurowane i dzieciaki chodzą w mundurkach. Widzimy, jak idą do tych szkół, jak wracają. My, ponieważ pracujemy z dziećmi, to zawsze i gdziekolwiek jesteśmy, staramy się jakąś szkołę odwiedzić, zobaczyć, co tam się dzieje, porozmawiać. Jeśli ktoś wyrazi zgodę, to nawiązać jakąś relację. To jest fajny sposób na wzajemną wymianę doświadczeń. Ale dzieciaki bardzo często w takich krajach już pracują. I również w Wietnamie. I również w Kambodży. To są już dzieci pracujące, wychodzą ze szkoły, wracają do domu i zaczynają pomagać rodzicom. I o tym też musimy pamiętać.
Dzieci pracujące kojarzą mi się oczywiście z opowieściami z Afryki, ale rozumiem, że ta edukacja w Kambodży czy w Wietnamie mimo wszystko jest zapewniona do pewnego wieku.
Jest zapewniona. To szczególnie jest ważne dla Kambodży, bo kto wie, zna historię o czerwonych Kmerach, ten dobrze wie, że wybijano głównie elity intelektualne, więc przyczynkiem do tego, żeby nie istnieć, mogła być już umiejętność czytania. Oni niszczyli też na przykład biblioteki z różnych przyczyn, więc w tej chwili to, że dzieci mają okazję do edukacji, jest to kraj ogromnie zniszczony społecznie i etycznie, jakby przez całą historię wojenną, ale szczególnie z przyczyn tych pól śmierci i tych wydarzeń, o których no wiemy, jest to historia bliska i taka ostatnia. Więc tym ważniejsze jest to, żeby te dzieci miały swoją godność i miały prawo do edukacji, miały prawo, jeśli pracują już potem po szkole, żeby były godziwie wynagradzane.
Momentami trudna historia, trudna też współczesna rzeczywistość, której nie unikamy w naszej audycji. Anna Skrzypek-Woźniacka jest moim gościem. Niebawem wracamy do rozmowy.